Twoje Radio London.
Zadumany cały świat, po płotkach hula wiatr. Ktoś na dworze tęgi mróz, koło ciepło tak. Cały świat kolędę gra. Zadumany cały świat chciałby pozbyć się swych wad. W białych zaspach ukrył złość, śniegiem przykrył gniew. Chciałby dziś nam radość nieść. Zadumany cały świat, kiedy bratu mówi brat. Chodź przy stole ze mną siądź, w ten świąteczny czas. Niech dziś radość gości w nas. Rozbrzmiewa cicha noc w mieście i we wsi. Płyną dźwięki, płyną łzy. Już rozbrzmiewa cicha noc, tyle ciepłych słów. Lecz czy jutro zabrzmią znów?
Program Twojego Radia, przygotowany na pierwszy dzień 2023 roku, rozpoczęła pastorałka Zadumka zespołu Gang Marcela. Ciepłe, szczere słowa potrzebne są każdemu, niezależnie od świąt. Podobnie jest z pełnym życzliwości podejściem do drugiego człowieka i właśnie tego, by szczerze wypowiadane ciepłe słowa słyszeli Państwo możliwie często i by często spotykali się z serdecznością, życzą Jolanta Pawluk, która program przygotowała, oraz Stefan i Tadeusz Żochowscy, realizatorzy.
Jednostajny deszcz z niedomkniętego kranu, kropla za kroplą mknie. Gdy zapadając w sen liczysz krople te, zupełnie niespodzianie zaczyna się jutro. Każdy twój nowy dzień jest pierwszym z nich, które przed sobą masz. Nie kiedyś tam, niechęcam błąd. Czas przyszły już zaczął się. Szarada przyszłych lat, przyszłość w talii kart. Zamknięty w szklanej kuli, zielonkawy blask. Nadchodzącego dnia, nieznajoma twarz. Na szarym płótnie świtu, magiczny znak, jutro. Każdy twój nowy dzień jest pierwszym z dni. Dni, które przed sobą masz. Nie kiedyś tam, niechęcam błąd. Czas przyszły już zaczął się. Dzisiejszy dzień jest pierwszym z dni. Dni, które przed sobą masz. Nie kiedyś tam, nie nędzam głąb. Czas przyszły już zaczął się.
O tym, że o przyszłości może decydować dosłownie każda chwila, śpiewał zespół Homo Homini. I między innymi o tym traktować będzie opowiadanie Mieczysława Pawlikowskiego, żyjącego w XIX wieku polskiego pisarza, dziennikarza i działacza politycznego, zatytułowane po prostu Nowy Rok. Dotyczące niełatwych ludzkich wyborów w Polsce pod zaborami i przypominające, że Nowy Rok to nie tylko nowa liczba. To często zarówno dla jednostek, jak narodów początek nowej epoki. Co poza tym w pierwszym programie 2023 roku? Przede wszystkim muszę powiedzieć, że będzie on odbiegał od równowagi pomiędzy słowem mówionym a śpiewanym na rzecz tego pierwszego. Wszystko to stąd, że audycja z uśmiechem na twarzy jest dzisiaj i dla dzieci, i dla dorosłych. Znajdzie się w niej dłuższe niż zazwyczaj, bo kończące się w trzeciej części programu opowiadanie pod tytułem Dwie skarbonki. Całość zamkną kolędy. Nowy rok. Obrazek. Stare, spróchniałe olchy dawały jaką taką od kul ochronę, ale trzeba było z lasu wyruszyć. Otoczono ich ze wszystkich stron. Nie ze wszystkich, bo od zachodu, gdzie krwawo zachodziło jesienne słońce, przewalały się, zagradzając im drogę, mętne bałwany wezbrane i po długich deszczach rzeki. A od płaskich brzegów strumienia ku południowi zieją oparem nieprzebyte bagna i moczary, zarosłe tatarakiem i trzciną, złowrogo szeleszczące w wietrze. W samym nawet lesie już grząski grunt z tej strony nie dawał przystępu, a wielkie czarne łachy zgniłej wody świeciły się spoza sterczących wysoko nad ziemią olchowych korzeni. A nad tym kłęby brudno-sinej, coraz gęstszej mgły, w różowo-rudawy tu i ówdzie zabarwionej kolor od przebłyskujących między olchami promieni zachodzącego słońca. Grzmią strzały. Ze wsi przylegającej ostatnimi chałupami do lasu już ich wyparto. Tam ich było kilkunastu. W jednej chacie sześciu naszych, odciętych od oddziału, broniło się uporczywie, nie chcąc się poddać. Wróg zapalił strzechę sąsiedniego domostwa, a gdy płomień ogarnął także chatę, która naszym służyła za fortecę, wówczas kapitan Moskiewski wystąpił śmielej i wezwał ich gromkim głosem, aby wyszli i złożyli broń. Trzy strzały były ich odpowiedzią i kapitan potoczył się po ziemi jak pniak. Chata spłonęła i tych sześciu naszych spłonęło. Dym płonącego domostwa, niesiony wiatrem, snuł się brzegami lasu po łąkach i polach daleko na wschód. Snuł się w tym kierunku, gdzie na krańcach widnokręgu ciemnofioletową smugą szarzeje puszcza. Na łąkach jednak zdawał się on osiadać, jakby się wahał, czy lecieć dalej, czy nie. Opadał i podnosił się znowu i wstecz się kłębiąc, wsiąkać się zdawał w lasek olchowy i w krzaczyska okalające go od strony otwartej, równego pola. Spoza krzaków, spoza tego dymu, błyskały tu i ówdzie moskiewskie bagnety. Błyskały i grzmiały strzały zwrócone ku Olszynie. Bliżej, coraz bliżej. A tych bagnetów było nie dwa razy, nie 10, 30 razy tyle, co naszych. Gęsto padały strzały, coraz gęściej. Nasi odpowiadali coraz rzadziej. Brakło już ładunków, a ostatek naczelnik oszczędzać nakazał. Na co oszczędzać? Na co one się przydadzą? Na jaką chować je chwilę? Za godzinę, za dwie najdalej, cały lasek ten nieduży będzie już w ręku nieprzyjaciół. A kto nie padnie od kuli lub nie da się zakłuć bagnetem, ten ze związanymi w tył rękoma pójdzie, z posiniałymi od uderzeń kolby plecami pójdzie daleko. Pójdzie tam, skąd mało kto wraca. Na Sybir. Mało kto wraca. No, a jednak pan Anselm powrócił. Kula w owej potyczce roztrzaskała mu ramię. Bezbronnym już był, gdy go wzięto, a pchnięcie bagnetu, jakie otrzymał, nie ochroniło go od troskliwej następnie opieki w wojskowym szpitalu, gdzie go chciano wyleczyć z ran, aby następnie wybadać i rozstrzelać. Wyleczono i nie rozstrzelano. Rzecz dziwna. Nie schwytano go z bronią w ręku i to go ocaliło. W ręku miał nie broń, ale sztandar z białym orłem na czerwonym polu i z pogonią, i z archaniołem, i z częstochowską bogarodzicą po drugiej stronie. Pochwycił on go wtedy, gdy padł chorąży. Pochwycił lewą ręką, bo prawa strzaskana już była moskiewską kulą. Podniósł go w górę jak mógł najwyżej i biegł naprzód przed niedobitkami otoczonego w owym lesie oddziału, który się przebić usiłował po bohaterskim zgonie naczelnika. Nie było już komendy. Komendą całą było przemknąć się wśród gradu kul i przedostać do puszczy szarzejącej gdzieś daleko poza łąkami i polami granatowym pasem na krańcach horyzontu. Daleko. Daleko. Nie schwytano go z bronią w ręku i to go ocaliło od śmierci. Tego użył argumentu generał na sądzie wojennym, aby go ocalić. Co mu na tym zależało? Chciano go wybadać? Chciano, aby zdradził nazwiska współwinnych? Być może, ale nie to go ocaliło. Czy może zdradził i życie hańbą okupił? Przenigdy. Pod uderzeniami na haja zacisnął zęby, że aż krew sączyła się z dziąseł i nie rzekł ani słowa. Raczono zgłodniałego sutym jadłem w więzieniu, karmiono go słonym śledziem i odmawiano napoju. Nie zawołał wody. Nakazano straży, aby mu usnąć nie dawała w nocy, a ile razy siedzącemu na pryczy opadła na piersi głowa i skleiły się powieki, cucono go ze snu. Nie śpi, wygadaj. Nie wygadał, ale pragnął śmierci jak wybawienia. To nie najstroższe jeszcze były męki, były sroższe. Miał żonę ukochaną i 7-letniego syna. Żonę ukochaną nad życie. Syna ukochanego może bardziej jeszcze. Litośni sędziowie mówili mu często o synu i o żonie. Ty nie wygadasz, bratku, to ona wygada. Musi gołąbka wiedzieć, nie jedna od ciebie. Wygada. Z tym wątłym ciałkiem przeźroczystym jak z alabastru, jej Bohu, wygada. Jak nie tak, to tak, pod pałkami wygada. Aż miło bić takie białe ciałko. Ale nie wzięto jej pod pałki i nie wygadała. Cóż miała zresztą wygadać? Czy o nim? Wszak wiedzieli wszystko. Schwycili go ze sztandarem w ręku i na czele oddziału. Padając wołał: niech żyje Polska. Cóż miała wygadać więcej? Tajemnic związku jej nie zwierzał. Nie wiedziała o niczym. Wiedziała tylko, że kocha ją nad życie i wielbi jak świętą, a Polskę stokroć więcej. Nie wiedziała o niczym. To tylko jedno wiedziała, że sama kocha go bezgraniczną miłością, że nie ma poświęcenia, do którego by nie była zdolną, aby go ocalić. Pociągnięto ją do śledztwa, badano, ale z niczym się nie zdradziła, tylko z miłością swoją. A była to jedna z tego typu Polek, która czym nieszczęśliwsze, czym smutniejsze, tym piękniejsze. Była czarownie piękna. A generał, który ją badał, miał wiele estetycznego zmysłu i gust prawdziwie cywilizowanego człowieka. Ulitował się nad nią i powiedział jej: męża rozstrzelają, a jak nie rozstrzelają, to pójdzie na Sybir. Jak nie tak, to tak, będziesz pani zawsze wolną i wedle praw naszych będziesz pani mogła pójść za mąż. A wiedział, że ona pragnie męża ocalić za jaką bądź cenę. I rzekł jej swoim słodkim głosem, przeciągłą, śpiewającą wymową: nie rozstrzelają. Słowo generalskie na to. Ja jemu dam jego życie, ale za to ty, pani, dasz mi swoje życie i będziesz moją. Ja za tobą oszalał. No, nie bój się. Ja ciebie mam w swojej mocy. Mógłbym z tobą zrobić, co bym chciał, ale ja ciebie nie chcę kochać jak inne kobiety. Ja ciebie uszanować pragnę i mieć za żonę. Honorowo. Jak on pójdzie na Sybir, to ja ciebie grzecznie o rękę poproszę. Ja ciebie muszę mieć. Jak nie tak, to tak. Patrzyła na niego wielkimi, przerażonymi oczyma. Nie była w stanie słowa wymówić. A on ciągnął dalej słodko, flegmatycznie: ja cię będę kochać, moja pani droga. Ja się temu twemu mężowi nawet tak nie śniło. Ty o nim zapomnisz, moja pani droga, byleś ty raz moją była. A jak jego teraz kochasz, to ja go ocalę, choćby nie wiem, jak trudno było, i pójdzie sobie na Sybir. Co tam? Niech tam żyje 100 lat. Tam się na cara nie będzie buntować. No, jakże? Mam go ratować? Milczała. No, powiedz pani, jak chcesz, ale się trzeba prędko decydować, bo dzisiaj już będzie koniec sądu i wyrok. Jak nie tak? To tak. A jak mi powiesz: nie chcę cię, no to jakbyś jego samego rozstrzelała. To już mu powiedz pani adie. Wzdrygnęła się, jakby się ze snu ocknęła. Drgały jej wargi. Chciała coś strasznego powiedzieć, powtórzyć ten straszny wyraz Moskala: adie. Lepsza śmierć niż hańba. Ona by miała go zdradzić? Ona? Adie. Adie. Szepnęła mimowolnie, bezprzytomna. Gniew w nim zakipiał, krew uderzyła mu do twarzy, pięścią bębnił po stole, jakby młotem przybijał ćwieka trumny. Co? Tak? Dobrze. Jak nie tak, to tak. Ale i synaczkowi, Władeczkowi powiedz pani adie, bo on wtedy pójdzie stąd daleko na kadeta, aby tu na miatierznika nie wyrósł. I o kogo pani nie ujrzy? Straszną boleścią ścisnęło się serce matki. Tortura przebrała miarę. Łkać zaczęła, pochyliła się ku ziemi. Objęła nogi generalskie. Podjął ją z ziemi z całą szarmanterią cywilizowanego człowieka i posadził na fotelu. No, widzisz pani, mnie ciebie żal. Ja dobre serce mam, a ciebie kocham. Ja i twojego synka kocham, jej Bogu, ja mu uratuję majątek i jeszcze swoje mu dam. Będziesz szczęśliwy człowiek, tylko mi obiecaj, że będziesz moja. Ja ci mówię po dobremu, a ty miej rozum. A jak nie, to ja zaraz każę męża rozstrzelać, a Władeczka zabrać precz. Daj mi słowo uczciwej kobiety. Ja teraz nie chcę więcej. Obiecaj. Obiecała. Ale nie myślała dotrzymać. Chciała tylko wiarołomnym przyrzeczeniem uratować mężowi życie, a syna od zmoskwiczenia uchronić. Uratowała życie mężowi. Wysłano go na Sybir. Nie pozwolili jej go pożegnać. Wysłano go nagle. Wówczas generał zaczął się dopominać o swoje prawa. Zagroził jej, że męża zawróci z drogi dla wytoczenia nowego śledztwa w sprawie, która niby teraz dopiero po jego wysłaniu wyszła na jaw. Wiedziała nieszczęsna zresztą, że Władzia każdej chwili mógłby jej porwać. Dotrzymała obietnicy. Została panią generałową. Chciała własną hańbą i męką ocalić przynajmniej syna, aby nie wychowano go na wroga własnej ojczyzny. Została panią generałową. Napisała do męża na Sybir, dla jakich to czyni powodów. W każdym słowie tego listu cała otchłań boleści. A traf zdarzył, że list ten pisała w ostatnim dniu pamiętnego roku. Nie sam traf może, bo to był dzień urodzin jej syna. I kończył się ten list słowami: o mój ty najdroższy, jedyny, każda chwila życia jest dla mnie najstraszniejszą męczarnią. Obym nią okupiła grzech ciężki wiarołomstwa, popełniony dla uratowania ciebie od śmierci, a Władzia gorzej niż od śmierci. Dziś nowy rok. Pragnęłabym gorąco, aby to był rok mój ostatni. A jednak wiem, że nie wolno mi teraz umrzeć. Syna wychować muszę na godnego ciebie mężu, na syna wiernego Polsce. Jak ja was obu kocham całą siłą duszy, wszelkimi duszy mękami, mój najdroższy. Ciężki nasz los, ale ty nie upadaj na duchu. Wrócisz jeszcze kiedyś. Mnie już nie zastaniesz, ale zastaniesz syna swego Polakiem i wielu jemu podobnej młodzieży. I zacznie się wtedy Polsce prawdziwy nowy rok. Czy pamiętasz, mój jedyny, jakeśmy ten dzień nowego roku zawsze obchodzili radośnie? Na te wspomnienie pęka mi serce z boleści. Nie ma już dla mnie i nie będzie nigdy nowego roku, tylko zawsze ta sama rozpacz i coraz cięższe cierpienie. O jedno tylko Boga proszę, niechże da Polsce nowy rok. Słów nie mam, aby ci wyrazić, ile pisząc ten list cierpię. Ból, co mi pierś rozrywa, ból ten i w grobie nie ucichnie i śmierć go nie ukoi. Chyba przyjdziecie kiedyś wy obaj, ukochani moi, ty i Władzie, na mój grób i zbudzicie mnie ze snu strasznego i powiecie mi, że nastał nowy rok. Chyżo lecą lata. Ćwierć wieku upłynęło od tej chwili. Siwy, zgrzybiały starzec powrócił z Sybiru. Łaska carska pozwoliła mu wrócić do ojczyzny. Już oboje generałostwo nie żyją. Ona umarła w kilka miesięcy po prawosławnym ślubie, on przed kilkoma laty. Bądź co bądź, przyznać trzeba na jego pochwałę, że choć po swojemu, to szczerze kochał ten Moskal Polkę. Bolał nad tym, że ją widzi tak nieszczęśliwą, a gdy umarła, wpadł w rozpacz i o mało życia sobie nie odebrał. Czcił jej pamięć jak świętą, czuwał troskliwie nad jej synem, jakby nad własnym dzieckiem. Starał się go wychować jak najstaranniej i zapewnić mu to, w czym upatrywał szczęście – byt dostatni i karierę. Wychował go na carskiego sługę w szkole junkierskiej. Władysław był zdolny, śmiały, odważny, a przy tym nadzwyczaj sympatyczny. Awansował szybko. Pamięć rodziców i ojczyzny zatarła się w jego duszy w szkole i w służbie moskiewskiej. Czcił jednak pamięć matki. Czcił nawet pamięć ojca, który był dla niego jakby umarły. Ubolewał tylko, że się niegdyś ojciec zbuntował przeciw carowi. Szkoda, mówił ile razy ktoś potrącił ten temat. Był już kapitanem sztabu, a kilka chrestów zdobiło jego pierś. Uśmiechała mu się świetna kariera. Po polsku mówił z rosyjska, ale nie zapomniał mówić. Dwukrotnie przyjeżdżał na kilka dni do Warszawy, ale żył tylko w kole oficerskim. Kiedy ojciec wrócił z wygnania, pragnął go syn czym prędzej powitać, ale obowiązki służby nie dozwalały mu się wydalić z Petersburga. Wracaj do ojczyzny, pisał mu ojciec, rzuć szlify, pamiętaj, jesteś Polakiem. Ale on na to: ojcze kochany, pamiętam o tym, ale czemuż bym miał porzucać karierę, która się tak do mnie uśmiecha? Zapłakał stary krwawymi łzami i takim zabolał bólem, że mu się wszystko, co przebył w życiu wobec tej boleści, marnością zdało. za nie mógł ciężko. W odpowiedzi na ten list syna posłał mu ów pożegnalny list jego matki, pisany w dzień Nowego Roku. Po raz pierwszy ujrzał Władysław pismo swej matki. Do ust je przycisnął z czcią wielką, zamknął się w oficerskiej kwaterze i czytał. To, co wyczytał, było dla niego jakby nieprzewidzianym odkryciem. Cały nowy świat. Nie znał on dotąd powodu powtórnego za mąż pójścia matki, ani jej nieszczęścia, które wpędziło ją do grobu. Czytał, a łzy jak śruty ołowiane staczały mu się z oczu na papier. W nocy oka nie zmrużył. Czytał list. Czytał po raz setny. W kilka dni później udało mu się uzyskać urlop. Pojechał do kraju. Było to w ostatnich dniach grudnia. W wilię Nowego Roku późnym wieczorem przybył do mieszkania ojca. Cofnął się z przerażeniem we drzwiach służący, ujrzawszy wchodzącego oficera. Bez meldowania wszedł kapitan do pokoju. Starzec siedział chmurny w poręczowym krześle. Na twarzy jego czytać można było ślady przebytych cierpień i cięższą od tych wszystkich cierpień boleść, która teraz mu łono szarpała. Kilku starych, siwych towarzyszy i przyjaciół otaczało go dokoła. Ich twarze były równie czytelne. Pierwszy raz w życiu znalazł się Władysław w takim towarzystwie. Rozstąpili się starcy na widok wchodzącego kapitana rosyjskiego w mundurze z orderami na piersiach, jakby każdy z nich obawiał się, aby nie otrzeć się o to sukno. A kapitan, spojrzawszy na nich wszystkich, nie namyślając się, odgadł zaraz, który jest jego ojcem. Przypadł przed nim na kolana i całując zwieszoną rękę, rzekł tylko – ojcze! Zmierzył go z powagą starzec chłodnym spojrzeniem. – A, toś ty jest? Ale kapitan odczuł w tym głosie chłodnym i w tych słowach na pozór obojętnych całą boleść wyczytaną z listu matki. Nowy rok, ojcze, zawołał przez łzy. Nie zrozumiano go. Zerwał się na równe nogi, zdziwiony spojrzał po tych twarzach wąsatych starców, w których rysach malowało się coś na kształt obawy, wstrętu. Wzrok mieli w nim utkwiony, surowy, chłodny. Zdawali się patrzeć tylko na jego piersi okryte orderami. Błysnął oczyma, jednym ruchem ręki pochwycił te ordery, szarpnął i oderwał. Jak nie tak, to tak. A potem, przyklękając, rzucił się w otwarte ramiona ojca. Rozpromieniało starcowi oblicze. Objął głowę jego kochającym uściskiem. Głosem łez pełnym zawołał. Nowy rok! Nowy rok!
Zapraszamy do reklamy.